23 minuty po godzinie 21, magazyn Między Nami Zwierzętami, a z nami już zoodietetyk, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Rozmawiamy od jakiegoś czasu w takich krótkich odcinkach o żywieniu zwierząt. I tym razem chciałam panią zapytać o kondycję zwierząt, które przebywają na zewnątrz, bo zimno. Niedługo właściwie zacznie się chyba taka prawdziwa zima. I dwie informacje z ostatnich dni. Historia z własnego podwórka dotycząca spółdzielni mieszkaniowej Zacisze, która poinformowała mieszkańców, że bez zgody spółdzielni nie można stawiać budek dla kotów. Spółdzielnia prosiła również o usunięcie budek i o niedokarmianie kotów, niestawianie pojemników z żywnością przy budynkach oraz pergolach śmietnikowych. Z kolei w Warszawie nowy prezydent Warszawy zaapelował do zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich warszawiaków o pomoc kotom wolno żyjącym. Takie dwie właściwie skrajne informacje. Pani przez długi czas zajmowała się wcześniej w różnych właśnie stowarzyszeniach, fundacjach pomocą kotom wolno żyjącym.
Ja się tym troszeczkę zajmuję dalej, żeby nie odstawać tutaj za bardzo od tej tendencji. To nawet dzisiaj dowoziłam karmę starszej pani, która dokarmia grupkę kotów w miejscu, w którym mieszka. I przede wszystkim dla mnie stanowisko tej spółdzielni, która wystosowała takie pismo, bo pismo też z przykrością przeczytałam. Akurat zrobiło się o nim dość głośno w internecie, więc do mnie też dotarła fotografia, na której była treść tego pisma. Dla mnie to jest jakiś żart przede wszystkim, ze względu na to, że tutaj przede wszystkim powinien się wypowiedzieć tak naprawdę prawnik, ale zgodnie z moimi informacjami wewnętrzne rozporządzenie jakiejkolwiek formy administracyjnej, no a taką formą jest spółdzielnia mieszkaniowa, nie może stać w sprzeczności z prawem nadrzędnym w randze ustawy. A skoro ustawa uznaje dokarmianie kotów wolno żyjących za formę legalną, to żadne rozporządzenie żadnej spółdzielni nie może zabraniać wykonywania czegoś, co jest legalne zgodnie z prawem nadrzędnym. Więc to jest jakby pierwsza strona tej sprawy, bo no tutaj de facto dobra odpowiedź ze strony prawnika powinna zamknąć wszelkie dalsze wątpliwości ze strony zarządcy, bo to, czego oni żądają, czyli zakaz dokarmiania, no jest po prostu próbą złamania obowiązujących przepisów, które jak najbardziej to dokarmianie nie tylko legalizują, ale wręcz je popierają. Bo gdyby dokarmianie kotów wolno żyjących nie było legalne, to gminy nie mogłyby przeznaczać na ten fakt środków. A gminy nie tylko te środki mają zabezpieczać, one są zobowiązane, żeby je zabezpieczać i w ten sposób wydawać. I o tym mówi każdy program opieki nad kotami, nad zwierzętami bezdomnymi, który musi być ustawowo realizowany w każdej gminie w tym kraju. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest kwestia tego, że przede wszystkim dokarmianie kotów gdzieś tam wolno bytujących, mieszkających przy naszych miejscach też zamieszkania i funkcjonowania, czyli dokarmianie kotów osiedlowych, dokarmianie kotów miejskich i wszystkich takich innych grup zwierząt, które gdzieś tam sobie funkcjonują, jest przede wszystkim tak de facto, oczywiście przy założeniu ich równoczesnej kastracji, bo tutaj ja absolutnie nie popieram i nie zalecam dokarmiania populacji, które się w sposób niekontrolowany rozrastają. To nie o to chodzi. Te populacje w pierwszej kolejności powinny być kastrowane, tak żebyśmy panowali nad liczebnością tych zwierząt, ograniczali choroby, ograniczali wszystkie problemy związane właśnie z tą nadpopulacją, ale zaraz w drugiej kolejności je karmili. Dlaczego? Dlatego, że jeśli my ich nie będziemy karmić, one będą sobie próbowały znaleźć to pożywienie samodzielnie, co jest zupełnie normalne i naturalne. Między innymi będą to robiły, polując na gatunki objęte ochroną. Więc dokarmianie kotów, de facto gwarantowanie im źródła pożywienia do jakiegoś tam stopnia jest naszym ukłonem w stronę dzikiej przyrody, bo nie wyciszymy całkowicie instynktu łowieckiego, ale możemy zminimalizować element głodu, który popycha kota do polowania na gatunki zagrożone.
Pani Małgorzato, pani jest zoodietetykiem, a gdybyśmy mogły teraz porozmawiać o tej kondycji, o tym, że może problem też polega na tym, w jaki sposób są zwierzęta dokarmiane, że to jedzenie często się psuje, że korzystają z tego jedzenia różne inne zwierzęta i może tutaj jest ten problem.
Problem to przede wszystkim jest w tym, że ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak dokarmiać koty wolnożyjące. Ponieważ nawet dzisiaj właśnie od tej pani, której dowoziłam karmę stricte przeznaczoną dla kotów, wysokomięsną, taką, żeby w jak najlepszej kondycji te zwierzęta utrzymać. Ona opowiadała mi historię, że na osiedlu, na którym mieszka, w ostatni weekend była jakaś taka bardziej plenerowa impreza dla mieszkańców, tam z okazji Mikołajek czy czegoś, ale generalnie taka zbiorczy, taki powiedzmy piknik. I w ramach tego pikniku sprzedawana była jakaś zupa. Ona mówi, że sama nie wie, czy to była grochówka, czy żurek, no ale taka plenerowa zupa dla mieszkańców, więc ci, którzy tam się tą kuchnią zajmowali, chcieli wykonać dobry gest w kierunku kotów, więc ustawili im na chodniku miseczki z zupą. No nie. To nie jest ani dobre, ani mądre, ani potrzebne, ani pomocne. Ponieważ podając ludzkie jedzenie zwierzętom, które są kompletnie nieprzystosowane do jego prawidłowego strawienia, do jego wykorzystania, de facto im szkodzimy. Nikt z osób, które wystawiły te miseczki, nie był w stanie sprawdzić, czy gdyby koty to zjadły, bo one na szczęście tego nie zjadły i to potem zostało posprzątane, ale gdyby one to zjadły, czy one dostaną biegunki, czy one dostaną jakiejś innej formy niestrawności, czy one będą potem wymiotować. Każda taka sytuacja to jest dodatkowe obciążenie organizmu, odwodnienie tego organizmu, osłabienie i postawienie kota w jeszcze gorszej sytuacji, niż był, zanim dostał tą nieszczęsną grochówkę. Tak samo też zdarza się, że właśnie ludzie wynoszą odpadki ze swoich obiadów, że wynoszą rzeczy, które są po prostu zagrożeniem dla tych zwierząt. Gotowane kości, smażone potrawy, wysoko gdzieś tam doprawiane rzeczy z dużą ilością soli, która nam dociąża nerki. To wszystko są elementy, które nie mają prawa się znaleźć w kociej diecie. Więc tak, dokarmiajmy koty, ale dokarmiajmy je mądrze. Dokarmiajmy je mięsnie, karmami, które są do tego przystosowane i przede wszystkim dbajmy o to, żeby te zwierzęta piły, bo już wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym, że koty są wielokrotnie niedowodnione, a koty, które mieszkają na zewnątrz, zwłaszcza w okresie mrozów, są jeszcze bardziej niedowodnione, ponieważ one nie mają się skąd napić, bo jak jest zimno i wszystko nam zamarznie, kot nie ma mechanizmu pozyskiwania wody z tytułu na przykład zjadania śniegu. On czegoś takiego nie zrobi, nie przeprowadzi, więc bardzo częstym problemem, jeżeli zimą podejmuje się jakieś interwencje przy kotach wolnożyjących, ja też tego doświadczałam, było to, że te zwierzęta po odłowieniu, one może i nawet same w sobie nie byłyby w takim złym stanie, gdyby nie to, że były tak odwodnione, że po prostu wielokrotnie nerki były już nie do uratowania. Więc o piciu poza jedzeniem też trzeba pamiętać.
Mówiła pani o tym, że można dodawać do takiej karmy oleju, żeby ona nie zamarzała, bo to jest chyba największy problem.
Tak, ale znowu to muszą być tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, czyli to nie ma być olej słonecznikowy, czy jakiś tam olej lniany, bądź rzepakowy, który my stosujemy w kuchni, tylko tutaj chodzi o oleje pochodzenia zwierzęcego, oleje rybne, o tłuszcze takie jak na przykład troszeczkę smalcu, który się dorzuca do zalanej wodą karmy, wtedy to się tam wszystko rozpuszcza i rzeczywiście ta karma wolniej zamarza, albo po prostu o mieszanie mokrej karmy z dodatkowymi porcjami wody, tak żeby koty miały szansę to zjeść, zanim to zamarznie, bo bardzo dużo kotów, które są regularnie dokarmiane, przychodzi na godziny. One wiedzą, kiedy będzie karmiciel, więc one się meldują o tej porze i czekają na tą swoją miskę, bo jeśli tego nie wyczekają, to stanie się to, o czym pani wspomniała wcześniej, czyli po prostu zjedzą to inne zwierzęta. Wpadną jakieś psy puszczone bez smyczy, przylecą się dożywić sroki, gawrony. Jeśli gdzieś jest jakiś niekoniecznie śpiący o danej porze roku jeż, to on też bardzo chętnie się poczęstuje w kociej misce, ale przede wszystkim rozdziobią to ptaki. Nawet gołębie zabierają się za kocie miski, jeśli mają taką możliwość. Dlatego koty bardzo często tych punktów karmienia i pór karmienia pilnują. Więc jeśli im to dobrze przygotujemy, to jest spora szansa, że one to rzeczywiście zjedzą w momencie wystawienia i to nawet nie zdąży do końca zamarznąć.
Ta pora, regularna pora karmienia jest ważna.
Zdecydowanie, bo właśnie koty się tego uczą. One się przystosowują i one też dzięki temu starają się być o tych wyznaczonych porach. Więc jeśli na przykład jest to osoba, która dokarmia koty w kilku punktach, to ona też ma jakby swoją trasę i te koty wiedzą, że mniej więcej u nich ona się powinna pojawić w danym przedziale, więc one też wtedy przyjdą i będą czekać.
Pani Małgorzato, w związku z tym, że będziemy słyszały się już w nowym roku, wszystkiego dobrego na święta.
Wszystkiego zdrowego dla zwierząt.
Właśnie, to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, zoodietetyk, autorka książki Co jest kocie? Pojawi się za 2 tygodnie w audycji Między nami zwierzętami.
Do usłyszenia.